Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś o tarczy antykryzysowej. Mamy już ich 3. Jest jednak trochę wątpliwości. Wskazuje się, że tarcze bardziej adresowane są do samozatrudnionych i pracodawców niż do pracujących na etacie. Nawet przyjęto przepisy ułatwiające rozstanie się z pracownikami oraz zmniejszanie wynagrodzeń. Co o tym sądzą nasi goście? Zaraz się dowiemy. A naszymi gośćmi są dzisiaj Agnieszka Olchin, wiceszefowa Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Witam Panią.
Witam serdecznie.
Jarosław Niczewski, szef Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. Witam.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
To zaczniemy od Pani Agnieszki. Co Pani sądzi o tych tarczach?
No niestety ta ostatnia z 18 kwietnia 2020 roku jest dla Forum Związków Zawodowych w punkcie, w którym w artykule 15 IS jest dla nas nie do przyjęcia. Dopuszcza ona, żeby pracownicy medyczni byli zmuszani do pracy w zmienionych grafikach, żeby pracowali w nieograniczonym czasie pracy, w godzinach nadliczbowych, żeby będą mogli też, ze względu na tą tarczę, jeszcze raz powtarzam, z 18 kwietnia, czyli tą ostatnią, być w ciągłej gotowości do świadczenia pracy na każde wezwanie, zarówno w zakładzie pracy, jak i w każdym innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Dodatkowo mogą być zamknięci ci pracownicy na terenie podmiotu leczniczego, czyli powiedzmy w szpitalu czy też w ZPS-ie, z poleceniem odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, co oznacza dla nas odcięcie z kontaktów z rodziną i bliskimi.
No ale to dotyczy między innymi pracowników energetyki PKP. Tam już od początku marca zostały tego rodzaju przepisy wdrożone, że pracują przez miesiąc, mieszkają w wyznaczonych miejscach. To skoro tam można, to dlaczego nie wśród medyków, skoro no, tak mało tych medyków jest i potrzeba w niektórych sytuacjach?
Jesteśmy na pierwszej linii frontu. Pracujemy w ciągłym stresie, w obawie o własne zdrowie i życie, ponad siły, pod presją czasu. No nie można tak traktować pracowników medycznych, jeżeli powinno się nas traktować godnie i z szacunkiem.
Ja sądzę, że nawet wcześniej trzeba było podobne przepisy wdrożyć, czyli żeby lekarze nie chorowali, pielęgniarki również. Powinno się wdrożyć taki system, że pracują 2 tygodnie albo 3 tygodnie, potem wracają do domu, zastępuje się ich innymi, po to, żeby nie było tego codziennego kontaktu z rodziną, nie uważa pani?
No nie, bo mamy prawo do życia osobistego. Odrzucono przecież, jak pan wie, wykonywanie wszystkim testów przesiewowych pracownikom medycznym. Przecież myśmy o to postulowali. Niestety to zostało odrzucone.
Kolejny komentarz. Jarosław Niczewski, przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. Pana opinie o tarczach.
Cóż ja mogę powiedzieć, że pan o tych tarczach, no... Tarcze, tak jak pan na początku powiedział, bardziej promują samozatrudnionych i małe firmy, natomiast duże firmy nie do końca mogą z tych tarczy skorzystać. Ja nie mogę się odnieść do tego, co powiedziała koleżanka Agnieszka odnośnie służby
zdrowia. Bo to są specyficzne rzeczy.
Specyficzne rzeczy, ja w takim systemie nie pracuję, ale też żeśmy w dużych firmach dostali, mamy zmniejszone wynagrodzenia 20%. No i też pracujemy w okrojonych godzinach. Tak?
Józef Mozolewski, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
No z jednej strony tarcza, czy pierwsza, czy druga, czy teraz ta trzecia, która jeszcze nie obowiązuje, to było oczekiwanie ze strony wszystkich, nie tylko pracodawców, nie tylko samozatrudnionych, ale wszystkich pracowników, bo tak jak kolega Jarek powiedział, że są różnego rodzaju branże, różnego rodzaju systemy pracy i trzeba w tym trudnym okresie w jakiś sposób to wszystko uwzględnić. Oczywiście specyficzna jest sytuacja w branży medycznej, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale te dosyć być może nawet takie dziwne i niezrozumiałe propozycje zawarte w tej ustawie wynikają z, w pewnym sensie z konieczności. My wszyscy zdajemy sobie sprawę i potwierdzamy to, co, o czym powiedziała pani Agnieszka, że wszyscy pracownicy medyczni są na pierwszej linii, ale co będzie, jeżeli tego wojska zabrakuje na pierwszej linii? Tego wojska przecież doskonale wszyscy wiemy, zabrakować nie może. Stąd pewnie tutaj takie rozwiązanie. Ja chcę generalnie powiedzieć, że oczywiście my z jednej strony cieszymy się, bo te rozwiązania wynikające z tych ustaw związanych z tarczą zabezpieczają i wspierają przedsiębiorców, a jeśli wspierają i zabezpieczają przedsiębiorców, to tym samym również pracowników, bo no, chcę powiedzieć, że ponad 1 miliard złotych wpłynęło na konto, już wpłynęło, biorąc pod uwagę pomoc dla mikroprzedsiębiorców, jest to ponad 220 tysięcy mikroprzedsiębiorstw. To się tylko tak wydaje. Oczywiście przecież doskonale wiemy, że również inne rozwiązania są stosowane i do branży medycznej, i kolejowej, jak pan redaktor powiedział, do wszystkich branż. Nie ulega żadnej wątpliwości, że pewnie nie wystarczy tyle, ile byśmy oczekiwali, ale dobrze, że coś się dzieje. Oczywiście na koniec, komentując czy odpowiadając na to pytanie, my również jako Solidarność bardzo zdecydowanie zaprotestowaliśmy przy pierwszym projekcie ustawy o tarczy numer 3, gdzie były bardzo takie dosyć kontrowersyjne propozycje rozwiązań, które w żaden sposób w państwie demokratycznym nie mogą być zastosowane, pomimo nawet tutaj tej trudnej, złożonej sytuacji w naszym kraju. Dlatego w sposób skuteczny poprzez różnego rodzaju działania, my jako działacze regionalni czy szczebla krajowego uzgodniliśmy, że nasz lider musi rozmawiać z premierem, z prezydentem, z panią minister pracy i dziękować Bogu w ostatecznej wersji, która została przedstawiona w Sejmie, w tej ustawie już tych takich drakońskich rozwiązań nie ma. Czekamy teraz na rozwiązania czy na propozycje Senatu. Być może niektóre kwestie zostaną poprawione. Chcę przypomnieć, że niektóre rozwiązania w poprzedniej tarczy zgłaszane przez Lewicę czy przez Platformę Obywatelską zostały uwzględnione. Głęboko wierzę, że ona nie będzie aż tak niekorzystna dla ludzi pracy, a wręcz odwrotnie. I zupełnie już na koniec chcę powiedzieć, ja z natury jestem optymistą i głęboko wierzę. Kto jeszcze 2 miesiące temu spodziewał się, że za 2 miesiące będziemy już tak jakby w zupełnie innej rzeczywistości związanej z pandemią funkcjonowali. Mam na myśli tutaj poluzowanie, że tak powiem, tych rygorów. I mam nadzieję, że te ustawy, które w chwili obecnej są przez nas komentowane, w niedługim czasie przestaną obowiązywać i wrócimy do normalności.
Też mamy taką nadzieję, ale jak pan komentuje tę przewagę na rzecz na przykład samozatrudnionych w porównaniu do tych, którzy są na etacie?
Panie redaktorze, oczywiście, że to jest krzywdzące. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zatrudnieni na umowę o pracę płacą podatki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ja już temu tydzień, kiedy dyskutowaliśmy na ten temat, to szefowi pani Agnieszki mówiłem publicznie, że były takie związki, które nie tak dawno wręcz wspierały pracowników, pewne branże zawodowe, żeby odchodzili z zatrudnienia na czas nieokreślony, szli w samozatrudnienie. Dzisiaj mamy tego efekty, że tutaj spostrzeżono, ustawodawca spostrzegł, że jeżeli się dla nich nie pomoże, to największą cenę zapłacą. Oczywiście tutaj musimy uwzględnić pozostałe formy zatrudnienia, ale taka jest brutalna prawda.
Agnieszka Olchin, poza sprawami medycznymi, tymi specyficznymi środowiskami i potrzebami, to jak Forum Związków Zawodowych ocenia te tarcze?
No niestety źle, bo wspiera ona bardziej pracodawców, tak jak pan sam powiedział. Ułatwiają zwolnienia pracowników z pracy i coraz więcej niestety słyszę wśród swoich znajomych, ludzi, którzy do mnie dzwonią jako do przewodniczących związków, że zostali z dnia na dzień zwolnieni bez okresów wypowiedzenia, bez odpraw żadnych. Obniża się też im wynagrodzenie. O ile rozumiem, obniżyć wynagrodzenie w tych przedsiębiorstwach, gdzie naprawdę ta produkcja dużo spadła, tak? Ale to się, teraz to się korzysta z sytuacji i się obniża tam, gdzie nie ma tak drastycznych spadków. Wysyła się ludzi na urlopy bezpłatne, na urlopy przecież
wypoczynkowe.
Zwala, tak? Ale... na wysyłanie urlopów wypoczynkowych na siłę, na tych, które są teraz, były w tym roku planowane. Niemniej jednak pracodawcy z tego jak najbardziej korzystają i to robią.
Czy ja mogę, panie redaktorze?
Tak, można się włączać. Kolejkę. Urządzenie nam pozwala nam na to.
Panie Agnieszko, szanowni państwo, panie redaktorze, w ubiegłym tygodniu mieliśmy posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie uczestniczyliśmy akurat i pani Agnieszka, i kolega Jarek, jako przewodniczący, i między innymi pani dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapytana o skalę bezrobocia, jak ta sytuacja dzisiaj wygląda. No ku wielkiemu zdziwieniu, ja sam byłem przekonany, że na pewno wzrosło bezrobocie. Pani dyrektor oświadczyła, że w zestawieniu kwiecień 2019 i kwiecień 2020 rok bezrobocie jest niższe niż przed rokiem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, zresztą my jako Zarząd Regionu Podlaskiej Solidarności oczywiście uczestniczymy w różnego rodzaju rozmowach, ale na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy sygnałów związanych z takimi sytuacjami, o których powiedziała pani Agnieszka. Ja podejrzewam, pani Agnieszko, że to może mieć miejsce w tych zakładach pracy, gdzie nie ma związków zawodowych, gdzie jest...
Dokładnie tak.
No to właśnie, ale to trzeba publicznie powiedzieć, bo wie pani, bo jeżeli pracownicy z różnych względów, a w zdecydowanej większości z przyczyn finansowych, bo to trzeba parę złotych składki zapłacić, nie widzą konieczności funkcjonowania związków zawodowych na terenie swojego zakładu pracy, to później pracodawca wykorzystuje właśnie taką ustawę, gdzie wskazuje swoje osobę, która jest przedstawicielem załogi, co ten przedstawiciel załogi wskazany przez dyrektora będzie bronił tych ludzi pracy? No trzeba realnie spojrzeć w rzeczywistość. Tam, gdzie funkcjonują związki zawodowe, tam nie ma takich problemów. I już na koniec tego komentarza chcę przypomnieć, że w tarczy numer 1 był podstawowy, jest i on obowiązuje. O tym mówiliśmy na przykładzie Grajewa, zakładu płyt wiórowych, czy też innych zakładów pracy. Porozumienia zawierane z pracodawcą w wyniku tarczy numer 1. W wyniku porozumienia można było dokonywać różnych tam takich przesunięć czy zmniejszenia wynagrodzenia, ale nie bez zgody załogi, nie bez zgody związków zawodowych.
No niestety przy mniejszych zakładach pracy nikt o zgodę nie pyta, taka prawda jest.
Dobrze, ale ja temu...
Nie ma tych związków, no bo nie mogą się założyć, bo jest tych za mało, tych pracowników.
Ja temu tydzień apelowałem na antenie Radia Białystok, że my nie patrzymy na przynależność związkową. Jeżeli ludzie potrzebują pomocy, to bardzo proszę, jest solidarność, my będziemy pomagali w rozmowach na terenie zakładu pracy.
Czyli ewentualnie, jeśli są takie problemy, to odsyłamy do organizacji związkowych.
Oczywiście.
Pytanie do pana Jarosława Niczewskiego. Czy też notujecie takie problemy związane z nagłym zwalnianiem, nieprzestrzeganiem przepisów, nieprzestrzeganiem nawet tarczy antykryzysowej?
Ja wie pan, ja słuchając koleżanki Agnieszki, to byłem trochę zaniepokojony tym, co powiedziała, że do takich sytuacji dochodzi, gdyż do mnie to zgodzę się z kolegą Józefem, że tam, gdzie działają organizacje związkowe, do takich sytuacji nie dochodzi. Być może w jakichś firmach mniejszych, gdzie nie ma tych organizacji, to być może dochodzi. Ja w każdym razie do mnie nie dotarły takie informacje, ale tak jak kolega Józef mówił, jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać jakieś informacje czy pomoc w rozwiązywaniu tego typu spraw, to służymy pomocą również jako OPZZ.
Czyli spokojnie przestudiować te wszystkie przepisy tarczy. Oczywiście, i w momencie, no to, kiedy to nie pasuje, trzeba interweniować.
Odnośnie urlopów, odnośnie zwolnień, zmniejszenia odpraw i tak dalej. To były takie początkowe propozycje do tarczy numer 3, które szczęśliwie zostały wycofane.
Żeby takiego, no, takiego liberalnego podejścia jednak nie forsować.
Tak jest.
A wracając do kolejnych tarcz, wracając do tego, czego może brakować, to jak państwo sądzą, o co warto te wszystkie przepisy uzupełnić? Pani Agnieszka.
No ja znowu wrócę do personelu medycznego, żeby nie było przymusowego nakazu pracy dla pracowników medycznych. Bo to na pewno, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, 27 kwietnia tego roku została złożona skarga do Międzynarodowej Organizacji Pracy o naruszenie zasady obowiązku zniesienia pracy przymusowej. Więc no tutaj bardziej poszanowania tutaj naszej ciężkiej pracy pracowników medycznych bym oczekiwała. I właśnie powrotu do rozmów, znaczy do rozmów, nie do rozmów, tylko żeby zapisać, żeby były masowe testy dla pracowników medycznych. Już nie mówię, żeby były co tydzień, niech będą co dwa, co trzy, ale żeby one były. Bo część pracowników tych testów w ogóle nie miała robionych, więc nie wiadomo, czy są nosicielami, czy nie.
Czyli tutaj w tym kierunku powinny być zmiany, no ale mamy dosyć ograniczoną liczbę lekarzy. No i co wtedy? No, tworzymy szpitale jednoimienne, gdzie no, pewne zmiany, tą kadrę też trzeba zabezpieczyć. Część pracowników jest na przymusowych urlopach albo z tytułu opieki nad dzieckiem, albo no, jeśli mają wiek podeszły, to już też ich te przepisy nie obowiązują. I co wtedy?
Znaczy pan mówi o zbyt małej ilości lekarzy, no ale teraz wprowadzona przecież jest ustawa o pracy w jednym miejscu, jeżeli pracownicy pracują z COVID, więc to już samo z siebie zmniejszy jeszcze bardziej tą liczbę tych pracowników. Ale jak nakażemy im pracę, to nie zachęcimy tym na pewno tych pracowników. Pójdą na zwolnienia. Ja już znam wiele przypadków pielęgniarek, które po 60 roku życia nie zamierzały iść wcześniej, przed wprowadzeniem tej tarczy.
Na emeryturę?
Nie zamierzały iść, a w tej chwili już poszły. Odeszły, bo powiedziały, że w takich warunkach nie da się pracować.
Józef Mozalewski.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że ja potwierdzam różnego rodzaju wypowiedzi, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej przeczytałem, że na pewno system ochrony zdrowia, w tym oczywiście zatrudnienie, musi ulec zmianie i to zmianę w pewnym sensie wymusiła ta, no niestety, trudna sytuacja, którą przeżywamy w Polsce i na całym świecie. Tylko myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy cierpliwie zaczekać, walcząc tą chorobą i później wyciągać z tego wnioski i w sposób poprzez dialog społeczny ułożyć ten system w taki sposób, żeby właśnie nie było takich w przyszłości sytuacji, jakie w chwili obecnej przeżywamy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pan redaktor wspomniał w kontekście tych koniecznych urlopów, bo tutaj tak. Pani Agnieszka mówi o wysyłaniu na przymusowe urlopy, ale na przykład ja dzisiaj z wieloma sytuacjami, telefonami się spotkałem w odniesieniu, że no, zakład pracy oczekuje na mój powrót do pracy, ale ja nie mogę, bo żłobek jest zamknięty, przedszkole jest zamknięte, a mogłoby być otwarte, mógłbym zaprowadzić swoje dziecko do żłobka czy do przedszkola, ale mi to uniemożliwiono. Róbcie coś, pomóżcie. No weź pomóż. No jeżeli jedni samorządowcy, włodarze otwierają, drudzy nie, czekają gdzieś tam do końca maja, no to wiadomo, że będzie problem. No każdy tak jakby jakoś w swoją stronę ciągnie to kołdrę, nie bacząc na takie ogólne dobro.
No tak, ale nie każdy włodarz, przypuśćmy u mnie burmistrz otwiera żłobki, ale z ograniczoną liczbą dzieci. Jak była grupa 15, 15 dzieci, tak w tej chwili tylko może być 5. Nie każdy rodzic będzie mógł posłać to dziecko.
No dobrze, zatrudnić więcej opiekunów, żeby zwiększyć liczbę dzieci, zwiększyć liczbę grup.
No właśnie, o to chodzi. No, są różnego rodzaju rozwiązania. Przecież jesteśmy świadkami w różnego rodzaju instytucjach, czy placówkach jakichś handlowych. No nawet do głowy by nie przychodziło, że takie świetne pomysły są zorganizowane, żeby zachować bezpieczeństwo dla klientów, tak samo i w żłobkach i przedszkolach. No nawet, drogi Jarku, jeżeli ta piątka rodziców, pięcioro ich pójdzie do pracy, to już pójdzie do tych pięcioro.
Nie, oczywiście, ja się z tobą w 100% zgodzę.
Jak pan redaktor powiedział, gdyby jeszcze ten burmistrz pomyślał o wsparciu kadrowym, żeby zwiększyć nie pięcioro, tylko siedmioro ich poszło do pracy, to byłoby zupełnie inaczej. Tylko no widzimy, że w wielu przypadkach, no niestety, ale również polityka ma ogromne znaczenie i nie wychodzi tak, jakbyśmy wszyscy chcieli.
No oczywiście na ten trudny czas można zaadaptować i pomieszczenia szkolne, które w tej chwili stoją puste.
No ale można zorganizować też na zmiany, no bo część ludzi może pójść do pracy rano, część może pójść po południu. No tylko kwestia ewentualnego dogadania, osiągnięcia kompromisu i być może udało się by tę kwestię uregulować.
Ale to jest tak, jak powiedziałem, to jest ta polityka. Tak jak słynny już dzisiaj burmistrz Ciechanowa, jeśli chodzi o kwestię wyborów, to nie można pójść do wyborów, on nie organizuje lokali wyborczych, bo jest zagrożenie epidemiologiczne. Natomiast jeżeli w otwartej przestrzeni organizowanie koncertów, gdzie masa ludzi przychodzi na te koncerty, to jest wszystko w porządku. No to ja czegoś tutaj nie rozumiem.
Pani Agnieszko, jak można by tę sytuację skomentować? No bo z jednej strony mamy prawa pracownicze, ale z drugiej strony mamy sytuację wyjątkową, całkowicie wyjątkową. Pytanie, jak to wszystko pogodzić, jak to wszystko zorganizować, jak ująć to w odpowiednie normy, żeby nie dochodziło do jakiejś takiej anarchii, ale z drugiej strony, żeby nie traktowano ludzi zbyt przedmiotowo.
Znaczy, ja uważam, że trzeba konsultować to z nami, ze związkami zawodowymi, po prostu ze stroną społeczną. W tej chwili brak jest tych konsultacji i to jest chyba największym problemem na tą chwilę.
Ja myślę, panie redaktorze, że właśnie pani Agnieszka trafiła tutaj w sedno, bo my oczywiście na swój sposób komentujemy, ale tutaj brakuje nam od szczebla krajowego po szczebel regionalny i w wielu przypadkach zakładowy dialogu. Dialogu, przecież takie ustawy związane z tarczą, no one z przykrością muszę powiedzieć, ale nie uzyskują, że tak powiem, konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, no i później mamy takie efekty, jakie mamy. Gdyby był procedowany dialog na szczeblu krajowym w Radzie Dialogu Społecznego, to pewne, że tak powiem, no niekorzystne...
Można by było wypracować jakiś konsensus.
Dokładnie tak. I tutaj myślę, że to jest największa bolączka. No my protestowaliśmy, ja to mówiłem na ostatnim Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. My nie zgodziliśmy się i nie godzimy się z tarczą numer 2, gdzie odebrano, że tak powiem, demokrację w Radzie Dialogu Społecznego przy wyborze przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, gdzie teraz premier może odwołać i powołać nowego przewodniczącego, czy w ogóle członka Rady Dialogu Społecznego, ale całe szczęście zgłosiliśmy prośbę do pana prezydenta i pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ten problem. Głęboko wierzę, że Trybunał Konstytucyjny...
Znacznie precyzyjniej pewne rzeczy można by było przewidzieć i ująć w przepisach, gdyby ten dialog był kontynuowany, prowadzony, gdyby udało się skonsultować to z szerszą grupą. Wówczas nie trzeba by było tak często niektórych przepisów nowelizować, a pewne rzeczy już wcześniej dałoby się z jednej strony wytłumaczyć, ale z drugiej, jak państwo powiedzieliście, osiągnąć konsensus. Myślę, że będziemy się wszystkim przepisom antykryzysowym przyglądali i spotkamy się za miesiąc po to, żeby ocenić te wszystkie tarcze, które do tej pory zostały wprowadzone. Dziękuję Państwu za udział w programie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Olchin, wiceszefowa Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia.
Dziękuję i życzę właśnie wszystkim dużo, dużo zdrowia.
Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosław Niczewski.
Dziękuję, do widzenia, zdrowia życzę.
Wzajemnie. Oraz Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dziękuję bardzo, do widzenia, dużo zdrówka.
Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Lech Pilarski, do usłyszenia.